studiu witam serdecznie duszpasterza akademickiego księdza Roberta Staszuka. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tomasz Goska audycję realizuje. Przed mikrofonem Anna Kaszczyc. Dzisiaj będziemy kontynuować temat cienia osobowości. Mówiliśmy podczas poprzedniej audycji o tym, jak rozpoznać w sobie nasz cień osobowości. I ksiądz Robert mówił nam o tym, jakie warto sobie zadać pytania, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki cień osobowości mam i jak go oswoić, bo o tym też mówiliśmy podczas poprzednich audycji. Słuchacze nam tutaj bardzo żywo odpowiadali na naszą audycję i wręcz prosili o to, by powtórzyć te wszystkie pytania, które padły już podczas poprzedniej audycji. Mieliśmy kontynuować, kolejne pytania zadawać, bo nie skończyliśmy. Warto może przypomnieć jednak te, które zdążyliśmy już omówić.
Może dla Państwa, którzy dopiero słuchają audycji, czy jakoś tak wchodzą w tą tematykę, to chciałbym powiedzieć, że rozmawiamy o tym, iż Pan Bóg stworzył też w człowieku taką sferę osobowości, jak podświadomość, nazywaną może inaczej cień osobowości, tak bardziej może plastycznie. Więc w tym obszarze naszego życia są tłumione, wypierane różne rzeczy, wydarzenia, doświadczenia. Możemy nazwać to zranieniami czy naszymi grzechami. Tutaj jest cała gama różnych uczuć, przeżyć, ale też naszych talentów, zdolności, które na przykład nie były w nas rozwijane, bądź w jakiś sposób tłumione, nieakceptowane przez osoby ważne, ale też i cała sfera życia duchowego, cnót. Więc w naszej podświadomości jest ogromna kopalnia talentów, zdolności, wiedzy na nasz temat. I ona nam jest potrzebna, żeby żyć, żeby przeżyć chwile trudne, bo myślę sobie, że chwilami doświadczamy tak trudnych rzeczy w dzieciństwie. Spotykamy się z sytuacjami bardzo bolesnymi. Dziecko, gdyby nie miało tej sfery życia, to być może by nie przeżyło. Więc każdy z nas ma cień osobowości, podświadomość. Mniej lub bardziej ona jest bogata w zależności od doświadczeń. Niemniej jednak, jako osoba dorosła, powinniśmy mieć tego świadomość, że ona istnieje. I stąd też po części psychologia, ale też język psychologii pomaga nam ponazywać, co w nas jest. To są konkrety, konkretne doświadczenia, przeżycia i trzeba je wydobyć. Trzeba je oswoić, powiemy, zaakceptować, trzeba o nich mówić, oddawać Panu Bogu, żeby On to wszystko uzdrawiał, leczył, bo tu jest konieczna łaska Pana Boga, Jego miłość, ale bez naszej pracy osobistej nie obejdzie się. Powie, możemy trochę to przełożyć na duchowość czy mistykę. Święty Jan od Krzyża mówi o nocy czynnej i nocy biernej. I noc czynna to jest praca człowieka, jego wysiłek, żeby nazywać wszystko, co jest w naszej naturze. Być jak najbardziej siebie świadomym. A więc to jest cała historia naszego życia. Nasze uczucia, nasze formy, nasze zranienia, to może też określę, powtarzam to słowo, ale brakuje mi tu innego, wydaje mi się, że jest takie dość adekwatne. Czy różne przeżycia, które były, zdarzenia, wydarzenia, no różne sprawy, grzechy. I teraz to trzeba oddawać Panu Bogu, żeby On to uzdrawiał. Noc czynna w sensie takim, że człowiek dokonuje własnego wysiłku, własnym wysiłkiem tej pracy. To jest praca nad sobą. Bardzo często bolesna, bardzo trudna, szczególnie kiedy doświadczamy bolesnych doświadczeń. Więc mierzenie się z tym nie jest takie proste. Jest często bardzo trudne. I teraz człowiek, jeżeli wypiera te wszystkie zranienia, tłumie je w sobie, nie nazwie ich, nie zaakceptuje, nie pokocha, że tak powiem, no to będzie kaleką do końca życia, moim zdaniem. On się nie będzie rozwijał, bo łaska, powiemy to logicznie, bazuje na naturze. A jak natura jest poraniona, chora, nieuporządkowana, nieuzdrowiona, nieuleczona łaską Boga i nieprzepracowana, no to nie mamy żadnych szans na rozwój duchowości, świętości, otwartości na Pana Boga. Natura musi być zdrowa. I to jest noc czynna. Natomiast noc bierna to jest działanie Boga w nas, a więc już bezpośrednie, czy no tak to określę, działanie łaski w nas, że Bóg przemienia to, czego już sami przemienić nie możemy, czego nie możemy Bogu oddać, czego nie jesteśmy świadomi. Bóg uzdrawia w nas wszystko to, czego jesteśmy świadomi, co mu oddajemy. A czego sobie nie pouświadamiamy, to Bóg tego nie uzdrowi. I najgorsze jest to, najbardziej niebezpieczne, że właśnie w podświadomości są różne rzeczy, które nami kierują, rządzą i my o tym nie wiemy. I będą nas niszczyć. Tutaj możemy mnożyć przykłady nieudanych małżeństw, fatalnej miłości, doboru osoby, rodzin, rozwodów, separacji, zniszczona sfera seksualna, od dzieciństwa aż po młodość i rodzinę, bo bardzo często właśnie w cieniu osobowości będzie sfera seksualna stłumiona, bo to jest wstyd, intymność itd., itd. Temat znowu bardzo ważny, a zarazem bardzo trudny. Agresywność, uczucia i tak dalej. Więc tak trochę o tym mówię na wstępie, więc zajmiemy się dzisiaj tą tematyką w jakim kontekście. Jak uczyć się rozpoznawać swój cień osobowości? Albo jak uczyć się rozpoznać swoją podświadomość? W czym się ona wyraża? W jakich konkretach? I tutaj możemy mówić o różnych strategiach. Chcielibyśmy Państwu podać najpierw kilka pytań jako naprowadzenie, by poznawać swój cień osobowości. Jaki mam? W czym on się wyraża? Co to jest? Trzeba to konkretnie nazywać. I takim pierwszym pytaniem, które już padło wcześniej, które składa się z dwóch części, jest coś takiego. Które aspekty mojego ja społecznego uważam za najbardziej udane? Ja społeczne w psychologii jest rozumiane jako persona, jako inaczej ja idealne albo superego, czyli to jest postawa społeczna, czyli wyuczona na podstawie zachowań autorytetów. Na przykład dziecko uczy się zachowań we wspólnocie, w rodzinie, na podstawie zachowań rodziców. I stąd, które aspekty mojego ja społecznego uważam za najbardziej udane? Które z tych cech chciałbym, aby poznali inni? To jest pierwsza część. A druga część pytania. Jakie są przeciwstawne cechy, te, które musiałem stłumić, by podkreślić moje pozytywne cechy? Czyli co musiałem stłumić, aby podkreślić pozytywne cechy? I to pytanie, które ma dwie części, dotyka społecznego wizerunku, który na przykład chciałbyś przekazać otoczeniu. Na przykład, jeśli chcesz zostać odebrany jako osoba łagodna, wielkoduszna, uśmiechnięta, no to prawdopodobnie będziesz musiał tłumić w sobie agresywność, bunt, złość, gniew, egoizm, jakieś wybuchy złości. Tak może być. I te cechy charakteru, które stłumiłeś, będą się składać na różne aspekty twego cienia. Mamy przykład dzieci wychowanych jako dzieci grzeczne, ułożone. Są to często dzieci pochodzące z rodzin katolickich. Dzieci, które zawsze wszystko składały w kostkę. Zawsze był porządek. Nakazy, zakazy, rygoryzm, posłuszeństwo. One nie robiły nigdy nikomu żadnych problemów. Uczą się super. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie musi być tak, że takie dzieci mają problemy, ale bardzo często właśnie dzieci takie grzeczne, posłuszne, łagodne, uśmiechnięte mogą z wiekiem ujawnić swój cień osobowości, właśnie tłumioną agresję, złość, gniew, bunt. Bo im nie wolno było się gniewać, złościć. Nie wolno. Dziecko posłuszne jest grzeczne.
One już niejednokrotnie czasem w dzieciństwie wykazują takie cechy, gdy się na nie patrzy, to ma się wrażenie, że to nie jest dziecko, tylko wręcz dorosłe.
Tak. Tak, poważnie rozmawia, poważnie mówi, nie zachowuje się właśnie jak dziecko. My się z tego cieszymy, jaki ten nasz maluch jest dorosły. Nie? On ma być dzieckiem. I jeśli starcza ci odwagi, by uczynić w ten sposób, na przykład utożsamiaj się z różnymi aspektami swego cienia. I mów na przykład, jestem agresywny, albo jestem samolubny, albo mam nieprzyjemne usposobienie, żeby przyswoić sobie to, co jest stłumione w nas, jako cień osobowości. I też zwróć uwagę na uczucia, które będą narastać w tobie, gdy wypowiadasz te słowa. Ludzie reagują w bardzo różny sposób i na przykład niektórzy powiedzą, czuję się zakłopotany, albo czuję się winny i się wstydzę, albo jeszcze inni mówią, czuję się naładowany. Różnie to jest. Na przykład niektórzy ludzie, szczególnie młodzież, kiedy dotykamy problemów rodziny, to czują się winni, że mówią o rodzicach. Ponieważ w domu było zakodowane, ja społeczne, nigdy nie mówi się źle o rodzicach. Nieważne, jaka jest prawda, ale jest to zasada jasna. Nie mówi się źle o rodzicach, a kto mówi źle, to grzeszy. I teraz osoba dorosła, która chce sobie uporządkować życie i widzi problemy wyniesione z domu, boi się mówić o rodzicach, czuje się winna. A skąd to ma? Fałszywa postawa społeczna. właściwie nieukształtowana, ponieważ tam nie było prawdy. Prawdy na rzeczywistość taka, jaka jest. Tak może być. Drugie pytanie. Jakich tematów zwykle unikam w rozmowach z ludźmi? Na przykład, czy nie unikam przypadkiem tematu o seksie? Albo tematów, które się wiążą z agresywnością, albo z wiarą. Wiara to moja sprawa prywatna, proszę pana. O tym się
dość często słyszę.
Na przykład. Albo tematy, które się wiążą z ambicją, albo z jakąś niekompetencją. Ktoś czegoś nie potrafi, nie umie.
Nie będę o tym rozmawiał.
Dokładnie. Nie? Albo tego będzie unikał. I o którykolwiek z tych tematów chodzi, można być pewnym, że unikanie go ujawni twój lęk przed odkryciem czegoś, czego się wstydzisz. I nam się często kojarzy wstyd z czymś negatywnym. A tak nie powinno być. Bardzo często wiele osób wini się za uczucie wstydu. Nie wiem dlaczego. Tu trzeba szukać przyczyn gdzieś tam w sobie, ale wiele osób uważa, że wstyd jest czymś złym. A to jest po prostu uczucie.
To jest chyba kojarzone z takim wyrazem słabości. Jak się wstydzę, to znaczy, że jestem słaby, że nie mam odwagi.
Być może. To pewnie w każdy przypadek jest inny. Ale ja spotykam wiele osób, które winią się za to, że czują wstyd. Bo czegoś nie umieją, czegoś nie potrafią. Ja myślę, że pod tym uczuciem wstydu kryje się ogromny lęk. Lęk być może przed odrzuceniem, ośmieszeniem, kompromitacją, zranieniem, nie wiem. I oni powierzchownie mówią, nie będę o tym mówił, rozmawiał, bo się wstydzę. Ale dlaczego winisz się za wstyd? Wstyd nie jest zły, to jest uczucie, tego się nie ocenia. One są neutralne uczucia, doświadczasz wstydu, okej, masz prawo czuć wstyd. Ale to nie jest argument, ponieważ czujesz wstyd, więc o tym nie będziesz mówił. A dlaczego nie chcesz mówić? Możesz się wstydzić, ale jeśli chcesz, możesz powiedzieć. A na przykład ktoś mówi, nie, bo się wstydzę. No dobra, no, niech tak będzie. Załóżmy, niech tak będzie. Ale gdyby tak szukać drugiego dna, to pewnie byśmy odnaleźli inne przyczyny. Najprawdopodobniej.
I pewnie znaleźlibyśmy cień osobowy.
Tak, głębszy. Jeśli nie ufasz do końca na przykład swemu rozmówcy, osobie, z którą prowadzisz dialog, poruszając takie tematy, będziesz czuł się raczej skrępowany, spięty, jak komuś nie ufasz. I dzień, w którym uda ci się podjąć taki wysiłek w towarzystwie osoby zaufanej, dyskretnej, słuchacza, który cię będzie bardzo uważnie słuchał, któremu zaufasz, będzie dniem, myślę, w którym uda ci się oswoić swój aspekt swego cienia. To pytanie drugie. Jakich tematów zwykle unikam w rozmowach z ludźmi?
I za chwilę wrócimy do rozmowy, czekamy na Państwa wypowiedzi. Numer gadu 308-6701, numer skrzynki SMS 509-056-590, a numer do naszego studia 644-65-55, kierunkowy 25.
Thank you. Świat ludzkich uczuć.
I wracamy do pytań, które warto sobie postawić, by rozpoznać swój cień osobowości. Trzecie pytanie.
No właśnie, powtarzamy trochę te pytania. W jakich sytuacjach staje się nerwowy, albo przeczulony, albo wycofuje się? Jakiego rodzaju uwag się obawiam? Na przykład ktoś się denerwuje. Nagle się cały czerwieni. Nie wiem, plamy na szyi, na policzku, nie? Na twarzy. I co cię tak denerwuje? Co cię tak irytuje? Dlaczego tak przeżywasz, nie? Albo co się stało, że ta osoba uderzyła cię w jakiś czuły punkt, skoro tak reagujesz nerwowością, złością, irytacją, wybuchem, nie? Więc tego typu pytanie pokaże nam też w nas ukryty cień osobowości. Albo na przykład możesz być zdziwiony reakcją, siłą swojej reakcji, że ty nagle reagujesz tak gwałtownie. Ktoś cię zapytał o to, ktoś ci jakąś uwagę zwrócił, ktoś cię w czymś pouczył, pokazał, nie? Ma dobre intencje, robi to życzliwie, a ty reagujesz tak gwałtownie. Jak on śmiał? I tak dalej, nie? Więc jeśli tak jest, to jest to wskazówka, że właśnie ten ktoś dotknął w tobie czegoś, czego nie akceptujesz, z czym masz problem, z czym sobie nie radzisz. Poziom tego dyskomfortu, czy taka gwałtowna reakcja, będą dowodzić tego, że jakaś wrażliwa część twojego cienia właśnie została zraniona, dotknięta, skoro tak reagujesz. Czwarte pytanie tutaj, które może nam pomóc odkrywać nasz cień osobowości. W jakich sytuacjach czuję się gorszy? Albo brak mi wiary we własne siły? To pytanie jest bardzo aktualne u studentów. Na jakich wykładach brak ci wiary w siebie? Albo dlaczego boisz się tego profesora? Skąd masz taki lęk do tego wykładu, do tego profesora? Czy przypadkiem tam rzeczywiście nie ma wiary w siebie? I bardzo często boimy się nowych wyzwań, zadań. Nie wierzę w siebie, nie uda mi się. CV, zaprezentować się w nowej pracy. Są te rzeczy bardzo trudne.
Nie zmienię pracy, bo w siebie nie wierzę, bo na pewno nigdzie
dokładnie
indziej.
Tak. Wiele osób na przykład ma predyspozycje, talenty, zdolności. Nie chcą wyjść z pracy, w której siedzą po uszy.
Mają jej dość.
Nie rozwijają się, ale miejsca nie chcą zmienić, bo nie wierzą w siebie. I teraz, dlaczego nie wierzysz w siebie? Pytanie bardzo trudne, zarazem ważne. I teraz ktoś, kto będzie to analizował, prawdopodobnie odkryje, że w dzieciństwie bito go, albo wyzywano, poniżano, albo nie wierzono w niego. Jesteś zero, jesteś nikt, jesteś nieważny. I dziecko, słysząc takie komunikaty, utożsami się z nimi i stąd poczucie własnej wartości, które się właśnie przejawia, jak mówiliśmy kiedyś, w wierze w siebie, w miłości do siebie, będzie zniszczone. I to potem pokutuje bardzo mocno w przyszłości. To też będzie świadczyć o cieniu osobowości. Jakieś talenty, zdolności były nierozwinięte. Rodzice nie pomogli, żeby dziecko mogło uwierzyć w siebie, było pewne siebie. W jakich sytuacjach czuje się gorszy? A też są osoby, które na przykład często się porównują. Normalnie człowiek to się porównywać nie powinien. Jaki by nie był, jeśli jest uporządkowany. Bo mamy różne temperamenty, osobowości, charaktery. I człowiek, który siebie kocha, który w siebie wierzy, który ma z sobą, powiedzmy, porządek, no to on się nie porównuje z nikim. No bo nie ma ludzi gorszych, nie ma ludzi lepszych, nie ma ludzi równych. Każdy ma być sobą. Oczywiście mi się łatwo o tym mówi, ale ja spotykam takich ludzi, którzy kochają siebie, cenią siebie, nikomu nie zazdroszczą. A jeśli już to tak w sposób zdrowy zazdroszczą, w sensie, ale ci zazdroszczę, że wyjechałeś do Rzymu, nie? Albo, a zazdroszczę ci, że byłeś w Australii. No to jest taka zdrowa zazdrość, normalna. Ale zazdroszczę ci, że zdobyłeś szóstkę, nie? Ja nie potrafię tak. Jestem słabszy. Więc to jest taka zdrowa zazdrość. Ale są też tacy ludzie, którzy się ciągle porównują. Ten ma tyle, a ja mam tylko tyle, nie? Ja tak wyglądam, a ona tak wygląda, nie? Więc cały czas porównywanie. I skąd to jest?
Ja myślę, że odpowiedzią na to pytanie mógłby być mail, który do nas napisała słuchaczka podczas poprzedniej audycji. Nie zdążyliśmy tego przeczytać, ale myślę, że warto, bo pisze o tym, że nad swoim cieniem osobowości jest jej ciężko pracować, nie wie jak się do niego zabrać. Napisała: do dorosłości byłam związana z siostrą bliźniaczką. Kilka lat temu nasze drogi się rozeszły i nie mam teraz częstszego kontaktu. kontaktu z siostrą. Pamiętam, że zawsze była faworyzowana przez rodziców, chwalona i ja porównywana z nią wypadałam zawsze gorzej. Żyłam w jej cieniu, chwaliłam się jej osiągnięciami, bo swoich nie potrafiłam dostrzec, skoro byłam uważana za tą słabszą. Byłyśmy bardzo związane emocjonalnie, jednak kiedy nadszedł czas, by każda poszła swoją drogą i musiałyśmy się rozstać, ona w przeciwieństwie do mnie ułożyła sobie życie. Jest szczęśliwa, spełnia swoje marzenia, a ja nie potrafię. Wciąż nie mogę znaleźć swojego miejsca w życiu, ciężko mi doprowadzić do końca swoje plany, bo nie wierzę, że może mi się to udać. Jestem strasznie niepoukładana, jakby wciąż brakowało mi jednego puzzla do całości układanych.
Trafny e-mail mówiący o tym, że powodem może być błąd wychowawczy w rodzinie, że porównuje się dzieci ze sobą. Pewnie, że tak, może tak być. Może być też błąd porównywania dzieci w szkole przez nauczyciela, że nie traktuje sprawiedliwie czy jednakowo wszystkich. Więc na tym punkcie jesteśmy bardzo przewrażliwieni, ale to jest jasne, że prawdopodobnie chodzi o rodzinę. Gdybyśmy szukali odpowiedzi na pytanie, dlaczego się porównujemy. Jeżeli człowiek w większości przypadków tak robi, gdy czuje, że nie stanie na wysokości zadania albo że nie potrafi sprostać sytuacji, ponieważ uważa się za nie dość kompetentnego albo elokwentnego, albo dyskretnego, zdolnego, to dlaczego tak jest, że tej wiary w siebie nie ma albo się porównuje? Ktoś na przykład mówi o sobie, że się znalazł właśnie w grupie osób, z których większość była artystami i trudno było mi zrozumieć, dlaczego stale czułem się nieswojo. Póki nie zdałem sobie sprawy z tego, że w moim życiu nie tylko nie doceniałem swoich artystycznych ciągot, talentów, zdolności, ale w rzeczywistości wszystkie je stłumiłem. Dlatego czułem się nieswojo wśród tych artystów. Pytanie otwarte. Tutaj powinniśmy już sami indywidualnie rozmyślać, dlaczego tak może być, że porównuję się albo nie mam wiary w siebie, we własne siły. Piąte pytanie. W jakich sytuacjach czuję się zakłopotany? Na jakich polach wpadam w panikę na myśl, że ktoś mógłby dostrzec moje słabości? No i to jest pytanie bardzo trafne. Na przykład wiele dziewcząt na basen za żadne skarby nie pójdzie. Dlaczego? Czują się tam zakłopotane. Myślą, że wszyscy będą na nią patrzeć.
Tu za dużo, tam za dużo. No tak. Albo tu za mało.
Ja się trochę niby z tego śmieję, ale to jest problem. Dla wielu osób jest to problem. Ale to pomijam basen. Wiele jest innych sytuacji, gdzie czujemy się zakłopotani. Wpadamy w jakąś panikę. To jest taka panika, że nie wiemy, co z sobą zrobić, bo nagle sytuacja, w której się nie potrafimy odnaleźć. Ktoś mógłby, nie wiem, właśnie wtedy dostrzec, że sobie nie radzimy. Nasze słabości będą na jaw. Dlaczego tak reaguję? Dlaczego tak przeżywam to wszystko, nie? Czy czuję się wtedy zakłopotany, jeśli ktoś prosi mnie na przykład kategorycznie, abym coś zrobił, albo coś powiedział, albo publicznie zaśpiewał, albo żebym się odezwał. I nagle mówię, nie, koniec, ja nie powiem. Dlaczego? To by też mogło świadczyć, że coś w sobie tłumie. Przewuję to na myśl ludzi, którzy są, tak to powiem, w żałobie. Mogą wyrażać tylko takie uczucia jak żal, gniew, poczucie winy, bezradność. Rzadko kto ośmieli się powiedzieć, że po śmierci kogoś, kogo kochał, czuje się wolny. Szczególnie gdy ta osoba wymagała w czasie choroby opieki. Tak też może być. I tutaj kolejne pytanie, szóste. Czy zwykle czuję się urażony, jeśli ktoś mnie krytykuje? Na swoim punkcie jestem tak czuły, a jeszcze krytyka, no to wtedy nerwy, złość, irytacja. Jaki rodzaj krytyki uważam za szczególnie denerwujący, czy wręcz irytujący? Bo wiadomo, że może być krytyka tak twórcza i w takiej formie pokazane mi są prawdy o mnie, że ja to przyjmę z miłością, z troską o mnie, to mnie nie boli. Ale bywa tak, że ktoś mi wypunktuje tak konkretnie, bez takiej pięknej formy, tylko to wprost. Ksiądz jest taki i taki, proszę księdza. Co ksiądz to w ogóle robi, nie? I teraz przyjąć tą krytykę, albo usłyszeć swoje uczucia, tą prawdę o sobie, zakładam, że jest to prawda, no to nie jest takie to oczywiście proste. Chwilami gwałtowna reakcja na uwagi może sygnalizować, że został ujawniony jakiś aspekt cienia. Jeśli zawsze tak mocno reagujesz na powtarzającą się krytykę ze strony osób, szczególnie tych bliskich, może to oznaczać, że one zdemaskowały ukrytą stronę twojej osobowości, której nie chcesz ujawniać. A gdzieś tam po zachowaniach twoich to widać. Po tym, co mówisz, jak reagujesz, co robisz, i stąd będą pytania albo uwagi krytyczne. I ten rodzaj reakcji może też tłumaczyć jeszcze jedna, no taka powiedzmy hipoteza. Stałeś się kozłem ofiarnym grupy. Tak może być. Wtedy musisz zadać sobie pytanie, co takiego jest w tobie, co musiało otaczających cię ludzi wciągnąć w rolę kozła ofiarnego. Dlaczego stałeś się kozłem ofiarnym? Bo tak może być. Na przykład niektórzy ludzie, jak rozmawiamy o przeszłości, to mówią, że wiesz, byłem takim kozłem ofiarnym w klasie. Śmiano się ze mnie, poniżano mnie i tak dalej. Pytam, dlaczego? Dlaczego jakoś odstawałeś od grupy? Dlaczego oni cię wyśmiewali? Co było w tobie takiego właśnie, że spowodowało, iż stało się takim kozłem ofiarnym? Pytanie siódme. Czy trudno mi przyjąć komplement? Jak reaguję, jak mnie ludzie chwalą? Co wtedy czuję, co przeżywam? Jeśli ktoś sprawi ci komplementy, na przykład wyglądasz bardzo elegancko, jesteś bardzo piękna, jesteś bardzo kreatywny, dobrze sobie radzisz. Jeśli odrzucasz te komplementy, bo uważasz, że są bezpodstawne, to powinieneś dać szansę innym, by mogli cię pochwalić. A może być też i tak, że pomniejszasz wagę tych komplementów. Dlaczego tak jest? Powinieneś wówczas zbadać swoje reakcje. Dlaczego tracę tyle energii na obronę siebie samego przed pochwałami? Dlaczego tak się bronię przed pochwałami? Czy nie próbuję w ten sposób na przykład ukryć części mojego cienia, na przykład gorącego pragnienia bycia podziwianym, do którego się nie przyznaję? W głębi duszy chwalcie mnie jeszcze, nie? Ale mówię na zewnątrz, nie, nie, słuchaj, taki nie jestem, nieprawda, daj spokój, wydaje ci się, przesadzasz.
Ale nie przestawaj.
Nie przestawaj. Więc tu może być właśnie taka maska, zafałszowanie. Czy trudno mi przyjąć komplement? Jak reaguję? Pytanie ósme. Z jakich powodów jestem zdenerwowany lub niezadowolony z siebie? Czy są takie sytuacje w moim życiu, kiedy doświadczam niezadowolenia, zdenerwowania, złości na siebie? Czy przyczyną jest mój wygląd, a może pewne cechy charakteru? Albo jakaś sytuacja, w której zachowałem się bezmyślnie? Albo w jakiś sposób się dałem ośmieszyć? To by też mogło ujawniać nasz cień osobowości. Jeśli tak jest, to prawdopodobnie próbujesz ukryć coś, co uważasz za słabość, lub też twoja persona nakłada na ciebie niemożliwe do realizacji ideały sukcesu, albo piękna, lub doskonałości. I w efekcie możesz się zmuszać do tłumienia wszystkiego, co zdaje się tym ideałom nie odpowiadać. Co może być tutaj pewne, że jeśli zaakceptujesz swoje niedoskonałości, słabości, niedostatki, błędy, będzie to oznaczało, że zacząłeś zaprzyjaźniać się ze swoim cieniem. Jest to początek mądrości, którą nazwiemy skromnością. Ale akceptacja siebie nie jest taka prosta, bo zaakceptować błędne wybory, decyzje jeszcze jest dość, wydaje mi się, łatwo, ale zaakceptować również skutki tych wyborów to już jest trudniej. Coś, co się ciągnie latami, coś, co wraca, co się wlecze, co boli bardzo. Sama decyzja, błąd, jeszcze pół biedy. Okej, popełniłem błąd, zrobiłem źle. Ale teraz akceptować skutki, które są teraz widoczne. Załóżmy, mama, która odkrywa swoje błędy życiowe w wychowaniu dzieci. Na przykład odkrywa, że poraniła bardzo dzieci. I widzi te skutki teraz w tych dzieciach. Sam fakt tych błędów akceptuje, ale skutki, że one są obecne i widzi je, to nie jest takie proste. Więc akceptacja siebie wymaga wielkiej pokory. Myślę, że wielkiej cierpliwości. To też może być praca na kilka ładnych lat. Dziewiąte pytanie. Co najbardziej ceniono w mojej rodzinie, gdy dorastałem? To jest też takie ciekawe pytanie. Co najbardziej ceniono w mojej rodzinie, gdy dorastałem? Dlaczego takie pytanie? Bo każda rodzina ma jakąś cechę charakterystyczną. Każda rodzina. Gdyby tak spojrzeć na rodzinę, jaka by nie była, to ona się czymś charakteryzuje. Na przykład o jakiejś rodzinie można powiedzieć, to są uczciwi, przyzwoici ludzie. O innej rodzinie to jest rodzina odważna. Jeszcze może inna rodzina to rodzina ciężko pracujących ludzi. A tamta rodzina to jest rodzina gościnna. Możemy tak określić, nie? To są piękne przymioty. I żeby określić swój rodzinny cień, wystarczy, że dotrzesz do cechy przeciwnej do tej, którą wysoko ceni twoja rodzina. Na przykład, by podtrzymać reputację ludzi uczciwych i przyzwoitych w mojej rodzinie, to taka rodzina musiałaby zrezygnować z uciekania się do sprytu i dyplomacji. Czyli to byłoby stłumione. By podtrzymać reputację odważnych, należałoby stłumić wszelkie objawy lęku. Nie wolno się bać w rodzinie. U nas są wszyscy odważni. By wciąż być postrzeganym jako ciężko pracujący, musieliby się zupełnie pozbawić wolnego czasu. W mojej rodzinie się pracuje, nie leni się, nie ma wolnego czasu. Wolny czas to lenistwo. Sobota, godzina 6 i wstajesz do roboty. Pranie, sprzątanie, gotowanie i pieczenie ciasta. A dziecko cały tydzień harowało, nie? Na przykład. No i chciałoby odespać. Nie, w naszej rodzinie się pracuje. Nie marnuje się wolnego czasu. Więc w tym momencie można stłumić w sobie właśnie pragnienie wolnego czasu, odpoczynku, pewnie samotności. To też jest właściwe dla człowieka, by się mógł normalnie rozwijać. To może być ukryte w cieniu osobowości. Dalsze na przykład rodziny, które można określić z typu jest to rodzina gościnna. Bycie gościnnym wymagałoby na przykład zrezygnowania z prywatności. Czyli rodzina, która jest ciągle gościnna, nie ma intymności, nie ma prywatności. Więc to też nie jest właściwe i dobre. Rodzinnym cieniem będzie zatem to wszystko, na co rodzina nie pozwala sobie w życiu i czego nie chce wyrazić. Na razie może tyle odnośnie pytań.
Za chwilę wrócimy na rozmowę.
It doesn't matter what I say, what I do, or what I think. You can lead a horse to water, you can make him drink. You'll go your own sweet, your own sweet way. I say, you'll go your own sweet, your own sweet way. Thank you.
Świat ludzkich uczuć.
I wracamy do rozmowy. Numer gadu gadu do naszego studia 308-6701, a numer skrzynki SMS 509-056-590 napisała do nas Ania. Zastanawiam się, czy wystarczy sobie odpowiedzieć na te pytania i rozpoznać swój cień osobowości, by się zmienić, bo ja wiele rzeczy sobie uświadamiam, wiem co i jak, a nadal popełniam te same błędy.
Może wystarczą te pytania dla kogoś, jeśli się dokładnie przeanalizuje, ale myślę, że odkrywanie skarbca podświadomości i poznawanie siebie, tego, co było tłumione przez ileś lat, nie wiem, 20 lat, 30, 40, to jest tak ogromna kopalnia wiedzy. Myślę, że to nie da tak się szybko wszystkiego poznać i odkryć. Jest to proces, który będzie trwał, bo jak się pozna jedne rzeczy i sobie je człowiek przyswoi, to zatem będzie odkrywał kolejne rzeczy i tak będzie wchodził w głąb siebie i coraz bardziej odkrywał, jak jest bogaty, jak jest złożony, jak jest piękny. Niezmiernie ważne jest, ja to często gdzieś tam wcześniej podkreślałem, że cień osobowości jest naszym przyjacielem. To nie jest wróg, bo wiele osób uważa cień osobowości za wroga, ponieważ doświadczyli bolesnych rzeczy, trudnych, więc trzeba je stłumić. To się nie może odzywać. Uciekają przed bolesnymi rzeczami, bronią się. Może nie są gotowi, żeby z tym się zmierzyć, rozumiem. Ale jeżeli tego nigdy nie zrobią, tego nie ponazywają, nie wypowiedzą, Bogu nie oddadzą, myślę, że taki człowiek nie ma szans na rozwój. On się zatrzyma. I cień informuje tak naprawdę, podświadomość informuje, co zostało stłumione, co zostało nierozwinięte, co wymaga wydobycia, pokochania w nas, przyjęcia, zaakceptowania, byś mógł dalej iść naprzód, by mógł Cię Bóg uzdrawiać, by się mógł rozwijać. Dlatego cień jest przyjacielem. Właśnie dzięki temu, że Bóg stworzył podświadomość w nas, cień osobowości, mamy szansę rozwoju, przetrwania trudnych rzeczy, by dalej się rozwijać. I tak to widzę pozytywnie, chociaż współczuję tym wszystkim ludziom, którzy tego tak nie widzą, albo tego nie rozumieją, albo nie chcą widzieć. Generalnie myślę, że to chodzi przede wszystkim o ból, o cierpienie. I tego się boją, żeby z tym się zmierzyć. Ale teraz powiemy sobie, drodzy Państwo, jeszcze o czymś innym, o snach. Sny też mogą, nie muszą, mogą informować nas o tym, co jest ukryte w naszym cieniu osobowości, w naszej podświadomości. Zajmuje tym się psychologia, czy jakaś tam psychoanaliza. Ja w tym nie jestem specjalistą, w tym w ogóle nie siedzę, tylko trochę tak sobie poczytałem i też chciałbym o tym powiedzieć, bardziej może dla informacji, żeby się nad tym zastanowić. Może ktoś będzie chciał sięgnąć po jakieś tam książki, proszę bardzo. Niemniej jednak to zjawisko jest znane i wielu szpraczy, psychologów, psychoanalityków analizowało sny człowieka, czy własne sny i odkryli dużą ilość wiedzy na temat tego, co jest ukryte właśnie w podświadomości. Jung chyba pierwszy użył terminu cień na określenie podświadomości, tej groźnej postaci, która nawiedza nas w snach, ale już psychoanaliza Freuda pokazała sen jako stan uprzywilejowany, w którym człowiek może spotkać swój cień. I w rzeczywistości przypisała snom funkcję takiej kompensaty zachowań społecznych. Nieświadomość, podświadomość, inaczej mówiąc, cień osobowości, pozwala sobie tam na niepohamowane wyrażanie wszystkiego, co zostało stłumione na przykład przez uprzejmość. Jestem bardzo łagodny, uśmiechnięty, cierpliwy itd., itd., a w snach wyjdzie ta czarna, mroczna postać, to, co było we mnie w ciągu dnia tłumione, albo co uwewnętrzniliśmy ze społecznych zakazów. I według na przykład Junga, między innymi cień, który zamieszkuje nasze sny, zwykle przyjmuje formę postaci tej samej płci, co śniący. Zachowuje się na przykład przerażająco, albo odpychająco, albo nieprzyjaźnie. I często postać pojawiająca się w naszych snach może być brzydka, może być chora, albo zdeformowana. Czasem cień przybierze kształt dzikiego zwierzęcia, gotowego kąsać węża, wściekłego psa, dzikiego lwa, jakiegoś potwora, nie wiem, upiora, wampira, nie wiem, czy, no to może tak być, śniącym często zdaje się, że są ścigani, że coś im zagraża, nawet, że są atakowani przez swój cień. W takich snach przede wszystkim doświadczają lęku. Tam jest lęk. Często nie wiedzą, co im się śniło, ale pamiętają, był ogromny lęk. Lęk, panika, ktoś mnie gonił, chciał mnie zabić, zamordować, ktoś do mnie strzelał, nie wiem, wyciągał nóż, krzyczał, chciał mnie pożreć. Coś takiego na przykład mogło być. Będą próbowali uciec, ukryć się lub odpowiedzieć na atak. I takie sny zwracają śniącym uwagę, że jakiś ważny aspekt ich samych, który pozostawał ukryty, chce się teraz ujawnić. Często takie sny się powtarzają. Tak może być. I sny, w których cień atakuje, zwłaszcza jeśli ataki się powtarzają właśnie, bo tak myślę, że to bardziej chodzi o takie sny, które się powtarzają. Chociaż może być tak, że on nagle się pojawi. Taki cień nas ostrzega. Ten cień, postać w śnie, postać, która nam się śni, ostrzega nas. Ten cień nas ostrzega. O czym? O czym on mówi? Że powinienem pilnie wziąć się do pracy, wziąć pod uwagę tą ciemną stronę naszej osobowości, pozwolić jej się ujawnić w świadomości, gdzie można ją przyjąć jako integralną część istnienia. Właśnie sny informują nas, że człowieku, coś musiałeś stłumić, coś bardzo przeżywasz, masz jakieś poważne problemy. Śni ci się jakiś koszmar, dlaczego?
Zwłaszcza
są tego jakieś przyczyny, zwłaszcza właśnie jak się on powtarza. Jeśli śniący ignorują powtarzające się ostrzeżenia, wystawiają się na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa, wypadki, choroby, depresje, a nawet mogą być to problemy w kontaktach z ludźmi. To tak dla przykładu. I niezwykle istotne jest, byśmy byli przyjaźnie nastawieni do swego cienia. Przyjaźnie. Cień to mój przyjaciel. Byśmy uznali jego obecność, szanowali jego przesłanie. O czym on nam mówi? O czym informuje? No, taka postawa pozwoli dostrzec znaki cienia, nawet jeśli są one ledwo dostrzegalne i ukradkowe. A co więcej, te znaki ze strony cienia są ulotne. Niektórzy uważają, że to tylko niezasługujące na uwagę wybryki wyobraźni. Na pewno, czy na pewno? To tak bardziej może wstęp. Nie wiem, czy zdążymy jeszcze omówić kilka przykładów.
Myślę, że możemy jeszcze przynajmniej...
Jeden przykład?
Tak.
Dobra. Tak, by zilustrować to, co tu mówimy o tych naszych snach, postaram się podać jakiś przykład takiego snu, jak należy go tłumaczyć, jak należy go wyjaśnić mniej więcej. Tutaj, drodzy Państwo, wszelkie senniki, jakieś tam tłumaczenia, co oznacza, jak mi się śni to i to, no to zupełnie odpada, bo to jest według mnie jakaś pewna bzdura. Natomiast uważam, że nic nie ginie w naturze. Jak czegoś doświadczamy, to przede wszystkim to się ujawni w naszej naturze, na przykład w snach. Można też tutaj analizować sny, w których mówi Bóg. Biblia też mówi o snach, w których mówił Bóg do człowieka. Ale ja ten temat w tej chwili zostawiam, tego nie ruszam. Natomiast mi bardziej chodzi konkretnie o podświadomość, o cień osobowości. Na przykład częste pojawienie się, to już mówię taki przykład, gdzie ktoś dzieli się swoim snem. Mówi tak, że często pojawiał się w moich snach mój brat. Nazwijmy go na przykład Jasio. Pojawia się w moich snach mój brat Jasio. I to mi uświadomiło, że mój cień jest aktywny. Dlaczego mi się śni cały czas mój brat? Janek często gonił mnie w śnie. Próbował atakować. Bił mnie lub przewracał. Podczas jednego z tych snów, który uznałem za taki profetyczny, mój brat gonił mnie, prowadząc samochód z ogromną prędkością. By nie zostać przejechanym, uniosłem się na wysokość 30 metrów nad ziemią. A gdy się obudziłem, czułem się, jakbym wciąż był zawieszony w powietrzu. Kilka dni później miałem poważny wypadek samochodowy. Leżałem na podłodze samochodu, przysypany odłamkami szkła. Nie byłem ranny. Usłyszałem głos mówiący do mnie: no dobrze, wyszedłeś cało. Po tym zdarzeniu, za każdym razem, gdy Janek pojawiał się w moich snach, zwracałem szczególną uwagę na wiadomość, którą mi przekazywał. Coraz mocniej byłem przekonany, że mój cień wie więcej niż ja o tym, jak potoczy się moje życie. Jeszcze dwukrotnie mój cień ostrzegał mnie przed niebezpieczeństwami, których udało mi się uniknąć. Jak ten sen wytłumaczyć? O czym nas informuje w tym śnie podświadomość, cień osobowości? Co zostało w tym człowieku wyparte? Dlaczego śni mu się jego brat Jasio? W taki sposób. Otóż stopniowo pojąłem przyczynę tego zjawiska, jak mówi autor tego snu, jak go badał. Jako dziecko i młody chłopak nie chciałem w żaden sposób przypominać mego starszego brata Jasia. Sądziłem, że w ten sposób uniknę niechęci, którą mój ojciec żywił do Jasia. I dzięki temu skupię tylko na sobie wszystkie jego uczucia i zaufanie, ponieważ autor tego opowiadania o swych snach przypomina sobie, że ojciec krytykował starszego brata, odrzucał go, więc młodszy wiedział, jak się zachowywać, by być akceptowanym, widząc, czego ojciec w starszym bracie nie akceptuje. By nie przypominać Janka, musiałem rozwinąć cechy charakteru będące przeciwieństwem tych, które on posiadał. Dodam od razu, że od momentu, gdy się pojednaliśmy, tuż przed jego śmiercią, nigdy już nie pojawił się w moich snach. Więc analiza przeżyć z przeszłości i rzeczy stłumionych pokazała, dlaczego tak mu się śniło.
No i niestety audycja dobiega końca. Temat snów jeszcze będziemy kontynuować. My dziękujemy bardzo za wszystkie wypowiedzi. Mamy odzew, że ten temat jest Państwu bliski. No i cieszymy się, że gdzieś tam pomagamy też być może w odnalezieniu swojego cienia osobowości. A znalezienie cienia to jeszcze nie wszystko, bo trzeba, tak jak ksiądz Robert mówi, pracować po prostu.
To trzeba nazywać, akceptować. Są lata pracy. I to jest praca nad sobą.
Do tematu cienia osobowości powrócimy w kolejnej audycji. Ksiądz Robert Staszuk, duszpasterz akademicki, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Tomasz Goska audycję realizował, a za wspólnie spędzony czas dziękuję Anna Kaszczec. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Co zrobić mam, by dogonić to, za czym pędzę tak? Kto mi powie, w co wierzyć mam, by uwierzyć we własne ja? Co pomoże mi przetrwać dziś, aby trwać przez wiele dni i nie się, byle złu. Kto mi powie, jak kochać mam i co kochać, by nie było ran? Kto mi powie, czy rękę dać w ten czas, gdy upadnę ja? Co pomoże mi przetrwać dziś, aby trwać przez wiele dni i nie poddawać się, byle złu. gdzie wzloty są, a gdzie dno i piach. Kto mi powie, gdzie jest kres szans, gdzie sens, a gdzie koniec nas? Co pomoże mi przetrwać dziś, a wytrwać przez wiele dni i nie poddawać się byle złu, byle złu, byle złu? Kto mi powie? Może ja, może ty, może ja, może ty, a może ty.
Then you're in your prime. Now you're looking